Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Hanna Nowicka. Artystka tworzy obiekty, fotografie, filmy i jest malarką. Pamiętam jej podyplomowe obrazy z lat 90. malowane na szkolnych tablicach.
Ten obiekt palimpsest spięty klamrami. To były obrazy na tablicach szkolnych z mojej szkoły podstawowej, ze Szczecina jeszcze. Byłam w takim momencie, kiedy uważałam, że sam obraz nie tyle się wyczerpał, ale ja potrzebuję jakiegoś poszerzonego pola tego obrazowania. I dlatego jakby zamknęłam je w ten jeden obiekt. Tej pracy towarzyszyła bardzo ważna moja praca kluczowa, to kolumna z kurzem. No był to taki bardzo przełomowy moment dla mnie, tak powiem, na początku drogi, bo byłam dopiero 3 lata po dyplomie. Wydawało mi się, że te bardzo mimetyczne obrazy, które tworzyłam i w akademii, i później jeszcze na dyplom, że one, bo one też dotyczyły figury, cielesności, że one mówią w ten sposób o ciele, czy kondycji ludzkiej mówią w sposób obrazowy, taki bardzo zamykający jakby interpretacji, nie budzący tego zaciekawienia, bo to jest takie paradoksalne, że przeniesienie tego przedstawienia ciała na bardziej aluzyjne czy bardziej abstrakcyjne spowodowało taką niebezpośredniość odbioru, tylko poprzez możliwość różnego rodzaju interpretacji, ale też takiego wzbudzenia emocji, które wiązały się z niepokojem, z zastanowieniem się, co się pod tym tak naprawdę kryje, tak?
Ale wtedy zamykając te tablice, te obrazy, zamknęłaś też malarstwo.
Uważam, że nie do końca, że jakby to jest taka sytuacja też wielu artystów w sztuce, którzy sięgając nawet do tego, co jest mi bardzo bliskie, czyli do abstrakcjonizmu amerykańskiego, Barnett Newman, który później tworzył też obiekty, czy Robert Morris, czy Jude, to są wszyscy artyści, którzy wyszli z malarstwa i to po prostu było potrzebne. Ale to, że akurat kończyłam takie studia i zajmowałam się malarstwem w tym tradycyjnym znaczeniu, czyli obraz, płótno, blejtram i tak dalej, cały ten warsztat, ja bym właśnie tego tak nie odcinała, bo to jest bardzo też w moich pracach widoczne i w moich filmach, czy w moich fotografiach, że to jest, nie wiem, no nie odcinałabym to w taki sposób, że ja na przykład skończyłam z malarstwem, nie maluję, a to, co zaczęłam wtedy robić, jest zupełnie inny i odcięty. W sztuce jednak jest taka bardzo duża ciągłość od początku, chronologii.
Ja myślę, że odetnijmy się od gwaru miasta Gdynia. Mhm. Zawołaj swoją ulubienicę też.
Frida.
Frida na cześć Fridy Kahlo?
Tak.
Superman. A Frida kiedy się pojawiła w Twoim życiu?
Frida pojawiła się w 2011 roku. Zawsze miałam psy od dziecka i po stracie poprzedniej słuczki wytrzymałam, że powiem, 8 miesięcy w takim osamotnieniu i zdecydowałam się na Fridę. Nie wiedząc, że przyjdzie mi bardzo dużo podróżować i że rok później, czy właściwie 2 lata później przyjdzie mi zmienić swoje życie i przyjdzie mi zmienić miejsce, w którym mieszkałam i pracowałam przez niemal 30 lat. Myślę o mieszkaniu i pracowni na podjeździe.
W Sopocie.
Bardzo ważnym miejscu, które stworzyłam od początku, gdzie powstały wszystkie moje prace. No to była decyzja i trudna i właściwie bym powiedziała karkołomna. Tak? Znaczy wiązało się to z takim wyborem przede wszystkim z moją sytuacją osobistą, czyli po prostu opieką nad moją mamą w Szczecinie. Uważałam, że sobie poradzę i nie znaczy to, że sobie nie poradziłam, ale to było opuszczenie podjazdu pracowni tego miejsca, tak związanego z moją sztuką, moim życiem od początku, od momentu, kiedy zdałam na studia do ASP w Gdańsku. I pamiętam taki moment bardzo znaczący, kiedy Anka Baumgart zaprosiła mnie do tego swojego projektu, do tego filmu, który robiła
Czarna Materia Sztuki.
I ta rozmowa ze mną i to miejsce, i to wszystko, co sobie wymyśliłam, odbywała się właśnie już w pustej pracowni. Bo na ogół mamy sytuację, kiedy artysta jest ze swoimi dziełami, obrazami, jak zwał to, notatkami, całym bałaganem tym artystycznym. I jest w tej po prostu atmosferze i w tym klimacie, a tam było wszystko już wyczyszczone. Ale i wychodziłam z tego kadru w tym filmie, takim ostatnim, ja wychodzę z tego mieszkania z takim, powiedzmy, wielkim rulonem tej gumy, z której tworzę swoje prace. No to jest materiał tak dla mnie ważny i tak, to jest tak, jak wynosisz coś najważniejszego z domu i przenosisz go później.
Guma to taka trochę twoja własna skóra.
Tak, dokładnie. Ona się odnosi oczywiście przede wszystkim do ciała, do skóry, kondycji ciała, postrzeganej raczej w takim kontekście różnych uzależnień społecznych, kulturowych, tego takiego design też, takiego bycia. I teraz mogłabym to połączyć może trochę chaotycznie, ale to wyjście wtedy z tego domu, z tej pracowni, przeniosłam się do Szczecina, zaczęłam pracować tam w Akademii Sztuki. Rzeczywiście, szukałam w Szczecinie swojego miejsca, myślałam, że tam rozpocznę jakiś nowy etap. Inny etap życia, który też był taki ciekawy, ponieważ ja pochodzę ze Szczecina, prawda? Wyjechałam tam mając 19 lat, tym zdając tutaj do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, że to jest takie zatoczenie jakiegoś koła, że to jest powrót, że po coś się to musi stać po prostu, że to też będzie jakieś dla mnie nośne doświadczenie. Oczywiście było doświadczenie, bo jakby ja też ze swoich tych doświadczeń czerpię paliwo do tworzenia. I później jak kupiłam tutaj to mieszkanie i przeniosłam się do Gdyni, zabierając już wszystkie meble, w przedpokoju stała taka szafa, która jest teraz też już u mnie, nieruszana jakby z miejsca od 30 lat, tak? Czy tam 25. I za tą szafą znalazłam taki fragment kurzu, tego też ważnego kurzu, który jest tą materią bardzo dla mnie ważną i z której też powstały trzy takie też kluczowe prace. I znalazłam taki fragment tej tkanki, bym powiedziała, kurzu, ponieważ on był w takiej postaci nie sypkiej, jak w kolumnie, tylko pewnie zlepiony innymi substancjami, czy pajęczynami, czy czymś. Wyglądał jak kawałek zdjętej tkanki, czy zdjętej takiej skóry po prostu. I zabrałam to. Zrobiłam taką pracę, która się nazywa Poświęcenie domu.
Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home?
Nazwałam tą pracę Poświęcenie domu. Sam tytuł odnosi się do uwertury, którą napisał Beethoven na otwarcie Teatru Wiedeńskiego. Poświęcenie sceny tego teatru. Sama pojemność tego tytułu, to poświęcenie domu i przewrotność tego tytułu. My też jesteśmy na scenie, też jesteśmy nie tylko na scenie życia, ale jako artyści jesteśmy ciągle na scenie. I umieściłam tą tkankę, tak, tkankę domu, tego podjazdu, w takiej minimalistycznej konstrukcji, takim dużym akwarium. Tak, już nie mam jeszcze tej przestrzeni pracowni. Będę szukała czegoś. W domu możemy sobie wymyślać różne koncepcje, ale jednak w tym klimacie, w tej atmosferze, co w zasadzie pracownia, to jest jakby oczywiste, że jest to niezbędne.
To było bardzo drastyczne, to pozbycie się podjazdu.
Bardzo. Nawet, wiesz, ja rzeczywiście chciałam tam znaleźć swoje miejsce. Człowiek myślę, że żyje iluzjami, budując sobie jakąś życzeniową sytuację. I potem się zderzamy z tym, jak sobie poradziliśmy, czy sobie nie poradziliśmy, czy istnieją sytuacje, które są nieprzewidywalne, prawda?
Na które nie mamy wpływu.
Na które nie mamy wpływu, tak, masz rację, dlatego że wydaje nam się, że mamy wpływ. Ja już tego się bardzo uczę, że odpuszczać coś, na co rzeczywiście nie mam wpływu, czy zdawać sobie sprawę tak naprawdę na to, że nie mam wpływu. Taka jest może ludzka też potrzeba kontroli wszystkiego. może pokażę, jak to było umieszczone w przestrzeni. Zależało mi na tym, żeby wokół tego obiektu, w którym był ten fragment, powiedzmy, tego ciała czy skóry domu pracowni, znajdował się w takim akwarium z plexi zawieszonym na ścianie, ale zależało mi na tym, żeby powstała sytuacja wokół tego zupełnej pustki i takiego oświetlenia tylko przylegającej ściany, natomiast nie jakby centralnie tego obiektu, bo on nie jest w tym momencie najważniejszy, czyli jest taka sytuacja trochę instalacyjna. No, tu jest widoczny. Więc on jest w takiej postaci taki
organiczny,
bardzo, bardzo organiczny, tak.
Hello? Is anybody home? Well, you don't know me. But I know you, and I've got a message to give to you. Here come the planes.
A wróćmy do twoich kolumn kurzu, bo to właściwie przyniosło ci duży sukces. Prace się znalazły w biurach muzeum. Jedna na pewno jest pasopatą w Muzeum Narodowym.
Tak. To jak zaczęłam tworzyć kolumnę kurzu, też po dyplomie, bo tworzyłam ją 5 lat od 1988 roku, zbierając kurz z obszaru domu, pracowni, czyli wszystko, co było też wniesione do tego domu.
Wszystkie, bardzo intymna praca.
Wszystko, wszelkie przemiany w tym domu, tak, wszystkie święta, czy fragmenty mojego naskórka, bardzo różne też organiczne elementy.
Pamiętam szpilki właśnie.
Tak, z kolejnych choinek. Umieściłam ten kurz w obiekcie takim zbudowanym jak obelisk, wysokości mojego wzrostu. Ona ma taki charakter nie tylko biograficzny, ale taki autoportretowy. I to jest właśnie jakby przeniesienie tego ciała, tego zobrazowania ciała w taki mimetyczny sposób wcześniej na coś, co jest pozornie abstrakcyjne, a bardzo dużo mówi o człowieku, o kondycji. Każdy z nas, wokół każdego z nas wytwarza się kurz i po każdym z nas zostanie kurz po wielkich artystach. Mówię o tym dlatego, że potem wystawiałam tę kolumnę też w bardzo ważnym miejscu przy okazji wystawy, którą robiła Aneta Szyłak, Palimpsest Muzeum w Muzeum Miasta Łodzi w 2004 roku. Postawiłam tą kolumnę w sali, tak zwanej sali Rubinsteina. Niezauważalna prawie, bo wyglądała jak te gabloty, jeden z obiektów, dopiero z bliska odbiorca był zaskoczony, że jest to po prostu kurz. Te codzienne czynności odkurzania, którego zresztą nie znoszę, zamieniłam na pracę twórczą. Ona powstała z tak ogromnej potrzeby stworzenia tego obiektu.
So you better get ready, ready to go. You can come as you are, pay as you go, pay as you go.
Lata 90. praca na uczelni.
Zostałam po dyplomie asystentką Mieta Olszewskiego.
Czyli na malarstwie.
Czyli na malarstwie, oczywiście, że tak. I myślę też, że z tego, że zaczęłam też pracować na malarstwie, czyli pracować ze studentami, obcując z ich obrazami, w pewnym sensie malując te obrazy, prawda? Bo w czasie korek jakby musimy konkretnie wytłumaczyć wszystko, co dotyczy kompozycji, koloru i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej mnie to utwierdziło w przekonaniu, że muszę też poszerzyć to swoje pole jeszcze o inne medium, że jakby to, o czym chcę mówić, jest niemożliwe do zobrazowania w takim tradycyjnym płótnie. I tym bardziej, że pracując codziennie ze studentami nad obrazami, powiedziałabym, że nie tyle, że nie miałam ochoty, ale czułam się taka już jakby wyczerpana tym, tak by się to źródło tej mocy takiej do tego, żeby usiąść nad obrazem. Nie miałam takiej potrzeby, miałam potrzebę poszerzenia tego o inne medium. Chciałam w inny sposób opowiedzieć o ciele. Pomyślałam sobie, że muszę znaleźć taki materiał, który jest podobny po prostu do skóry, do ciała, że właśnie już zaczęły mi chodzić po głowie te cielesne moje obiekty, takim między meblem a ciałem i znalazłam taki materiał. To jest czysty kauczuk, jest używany do wypełniania kombinezonów lotniczych takim żebrowaniem ochronnym, które wypełnia się powietrzem w momencie katapultowania się pilota w stanie zagrożenia, bo też ratuje jego ciało przed zmianą ciśnień i śmiercią. I to jest jeszcze bardzo ważny aspekt tego materiału dla mnie. Tak, paradoksalne, gdyby się to wszystko złożyło.
To jest to niewidzialne znaczenie.
To jest to niewidzialne znaczenie tego materiału. I też niewidzialne znaczenie pracy samej, która niesie to. W 1995 roku powstał pierwszy taki duży obiekt z gumy. Stworzyłam taką pracę, która się nazywała 6 obrazów o bliskości. Premiera tej pracy była w Poznaniu, 2,5 metra na 3 metry. Czegoś, co jest między właśnie ciałem, a jakimś wielkim, można powiedzieć, łożem. Tylko ja nie odnosiłam tego do łóżka. Fakt, że powstał taki obiekt przypominający może alkowę. I wewnątrz były na takich pulpitach, trochę jak pulpity dyrygenckie, małe fotografie, takie bardzo intymne cielesności. Odbiorca mógł wejść do tej przestrzeni, natomiast to jego wejście było bardzo niepewne i chybotliwe, tak? Bo bardzo się było łatwo na tej w ogóle oddychającej czy falującej powierzchni tego gumowego materaca utrzymać. Metafora sytuacji jakaś w związku, jaka może być w związku, że ta sytuacja jest niestabilna. Bardzo. Bo rzeczywiście wtedy zaczęłam robić prace dotyczące bliskich związków, manipulacji, prace o bliskości, która jest no, bardzo trudna.
And the voice said, this is the hand that takes. This is the hand.
Tworzywo, które znalazłaś, którego pewnie szukałaś dość długo, ono się stało takim twoim znakiem rozpoznawczym.
Tak, cały czas tworzę z tego pracę. W tej chwili Aneta Szyłak jest kuratorem Festiwalu Sztuki Przestrzeni Publicznej Lublin Miasto Otwarte 2017 i zaprosiła mnie też do tej wystawy. Pierwszy raz jakby się zmierzę z przestrzenią publiczną i skalą obiektu. Bardzo się cieszę, że biorę udział, mam możliwość brania udziału w tej wystawie i robię też obiekt, którym będzie użyta guma. Ta praca, która się nazywa Równoważnia, nie chcę też tak w szczegółach o niej opowiadać, bo dopiero... Jeszcze jest przed premierą. Ma pewien związek no, z kondycją ludzką też. Ma dużo wspólnego z moją poprzednią pracą, czyli z Kozłem Ofiarnym, który... Odnosi się oczywiście do samej takiej podstawowej figury antropologicznej, czyli kozła ofiarnego. Użyłam do tej pracy kozła gimnastycznego, takiego jak skakałyśmy w naszych podstawówkach dawno temu. Na tego kozła nałożyłam wszystko, co zostało, też elementy gumowe, które albo były odpadami z moich prac, albo były prototypami. Ze wszystkich prac, które od początku tworzyłam, z różnych też fragmentów gumy, które używałam, czy próbek różnych grubości tego materiału, jego po prostu podobieństwa do skóry. Widzimy tutaj prototyp hamaka, to jest prototyp, a potem zrobiłam 6 takich ciało hamaków do pracy Przyjemność poza zasięgiem. Z kozłem ofiarnym jest tak, że potrzeby ofiary i tego, że ofiarą może być każdy, najczęściej ktoś odbiegający od takich jakichś w cudzysłowie norm społecznych, może być obcokrajowiec, tak? Może być uchodźca, może być szaleniec.
Najczęściej kobieta,
bo ponieważ jestem kobietą, jestem artystką kobietą, więc też mówię o kobiecie. Tak?
Z natury rzeczy feministką.
Oczywiście to jest ten aspekt bardzo istotny. Ja nie definiuję, kto jest tu ofiarą, ale ona ma różnego rodzaju konotacje i może się odnosić do sterty ciał Holokaustu, a jednocześnie też do sytuacji jakiejś opresyjnej, nawet tej samej konstrukcji kozła gimnastycznego, czyli ćwiczenia społeczeństwa nieustannego. Więc bardzo ważna dla mnie praca.
And the voice said, neither snow nor rain, nor blue night shall stay these glorious from the swift completion of their appointed round.
Czasami z czystej po prostu podświadomości, że mając przy sobie kamerę, wiesz, że musisz akurat to nakręcić, równolegle z powstawaniem obiektów i dużo z tych materiałów wcześniejszych zostało później wykorzystanych do późniejszych prac, tak? Człowiek nie wie jakby po co to robi, potem się nagle okazuje, że to jest ten fragment niezbędny albo ten kawałek, który buduje dopiero ten film. Po co to się znalazło, tak?
Siła podświadomości.
Podświadomości, tak. Ta siła podświadomości w tych pracach moich jest bardzo ważna i też dużo one mówią o podświadomości w odniesieniu do samopoznania, tak, które jest takie bardzo płynne, ambiwalentne. Pierwszym filmem jest film Antropologia sztuki. To było w roku 2006, kiedy przyjechałam do Galerii Arsenał w Białymstoku, gdzie miałam wystawę indywidualną. Zostałam zakwaterowana w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. I wchodząc do tego muzeum, zobaczyłam wystawę, zbiór właściwie wszystkich prac Alfonsa Karnego, czyli na regałach stojące dziesiątki popiersi, dziesiątki rzeźb. Zobaczyłam je w ciemności, jakbym odkryła jakieś plemię zapomniane. Nakręciłam materiał właśnie oglądając pracę Karnego, nakręciłam film też bez światła, także fragment filmu. Przechodzi spojrzenie poprzez poszczególnych osobników tego w cudzysłowie plemienia. Może być pokazywane zupełnie jako integralna praca. Tworzył jedną z trzech części pracy, która się nazywa Wędrówki w blaknącą przeszłość. To były trzy fotografie tropików powiedzmy, w których byłam w 2002 roku. To jest taka znikająca wyspa. Celowo te fotografie, robiąc te fotografie na wyspie Jawa, zrobiłam je prześwietlone, jakby odbierając kolor. Tak, żeby to odrealnić, żeby... A sam tytuł Wędrówki blaknącą przeszłość jest takim podtytułem w dzienniku Malinowskiego, który dotyczy jego pobytu na wyspach Triobranda. Jedną z części tych pracy jest właśnie 14 lightboxów. Z tekstami Malinowskiego zredagowałam fragmenty dotyczące każdego dnia. Ponieważ Malinowski zmagał się z tą swoją obecnością w tropikach, których nie znosił. Pokazują jego stosunek do tubylców. Niepoprawny politycznie, można teraz powiedzieć, nazywając ich czarnuchami. Stosunek jego do kobiet. On jest nieustannie, pisze o swoich różnych uwikłaniach, o pożądaniu, o upale strasznym. Pisze oczywiście też o swojej pracy antropologicznej, ale to ma bardzo taki osobisty charakter. I tutaj właśnie do tego była projekcja tego filmu Antropologia sztuki, bo to się wszystko bardzo złożyło. Ta praca jest takim pustym ekranem, wypalonym ekranem. Albo już na nim nic nie zobaczymy, albo zobaczymy, co przeżyjemy, co chcielibyśmy zobaczyć. Tak naprawdę to jest lampa do naświetlania pacjentów, kiedy chorują na depresję. Ja po prostu w taki sposób pozderzałam, tak jakby przerabiając to bardzo ciężkie doświadczenie, pokazałam, czy chciałam powiedzieć w tej pracy o takim zawieszeniu, o słabości, o jakiejś niemocy, nieposiadania tak zwanej takiej mocy, samomocy, tak? To też nie była wystawa taka efektowna wizualnie. do myślenia bardziej niż oglądania, czy do refleksji bardziej. Ta wystawa jest chyba jedną z najbardziej takich osobistych moich wystaw, ale ja zawsze starałam się o to, żeby te moje doświadczenia nie były tak bezpośrednie, takie pokazane w sposób autobiograficzny, żeby to było bardziej uniwersalne, o to mi chodzi. Nie mówię tam o Hannie Nowickiej, tylko mówię o emocjach, mówię o niemocy. Otworzyła nam się, to już niech tak zostanie, bo też było to w tej wystawie, otworzył nam się film Próżnia. Nakręciłam w szpitalu, kiedy pierwszy raz mogłam odbyć taką podróż, oczywiście w pozycji leżącej na badania do tomografu. W tym filmie są takie fragmenty właśnie korytarzy z takimi olejnymi lamperiami. To właśnie później te cielesne lamperie pojawiają się w przestrzeniach wystawy. I nie ma żadnego komentarza. Film leci w pętli. And justice is gone. There's always force. And when force is gone. Sam tytuł Lamella odnosi się do lamelli lacanowskiej. Jest czymś, co nieustannie może zmieniać swoją postać. Jest czymś bardzo niestabilnym, jest niezniszczalna, tak jak to nazwał Lacan. Ale tak naprawdę zawiera w sobie pustkę. To jest też jeden z takich filmów, który powstał właśnie w 2009 roku, czyli przed wystawą Próżnia i tlen, podświadomie. Kiedy patrzymy na pierwsze kadry tego filmu, właśnie nie mamy pewności, z czym mamy do czynienia, z jakiego rodzaju powierzchnią. Czy jest to woda, czy jest to odbicie, czy jest to niebo. Ten obraz jest bardzo, powiedziałabym, bardzo taki uwodzący wizualnie, prawda? Bo jest to bardzo piękny obraz.
Malarski.
Bardzo malarski. Patrzę po prostu jak malarka. Tak? Takie mam oko, inaczej nie mogę. W taki sposób właśnie rejestruję tą powierzchnię, tą rzeczywistość. To jest praca bez dźwięku. Tu będzie tylko jeden dźwięk za chwilę. Zaraz powiem o tym. Można się zastanawiać, czy to jest film o śmierci. Dla mnie ten film jest o instynkcie życia takim, niekończącym się. Tej ogromnej energii, którą daje tworzenie. Nie jest filmem o śmierci. Możemy różnie interpretować to ciało szamoczące się w wodzie, tak? Tej młodej dziewczyny i ten oddech. Czy on jest, czy jest ostatnim oddechem, może jest pierwszym oddechem właśnie. So hold me, mom. In your long arms. So hold me now, in your long arms, in your automatic arms, your electronic arms, in your arms. So hold me, mama, in your long arms, your petrochemical arms, your military arms, in your electronic arms. Thank you.
Hanka kilka dni po nagraniu napisała do mnie. W naszej rozmowie nie powiedziałam czegoś bardzo istotnego, że od roku moim miejscem życia i tworzenia jest Gdynia. Bardzo dobrze się tu czuję i wiem, że jest to to miejsce. Tak mówi Hanna Nowicka. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści.